środku dnia.
Sytuacja na wschodniej granicy naszego kraju już od kilku miesięcy nawiewa niepokojem. Od wczoraj zrobiło się jeszcze bardziej gorąco. Dziś ambasadorowie akredytowani przy ONZ omówią sytuację także z Radą Bezpieczeństwa. Czy Polska powinna sprawę załatwić sama, czy jednak właśnie na forum międzynarodowym? Zanim porozmawiamy z naszym gościem, proszę posłuchać relacji korespondentów Polskiego Radia z zagranicy z ostatnich godzin. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Horst Schäfer wezwał Komisję Europejską do udzielenia Polsce wsparcia w powstrzymaniu fali migrantów docierających przez Białoruś. Polityk CSU martwi się, że Bruksela działa w tej sprawie zbyt opieszale.
Szef niemieckiego MSW podkreślił, że zabezpieczenie polsko-białoruskiej granicy należy do obowiązków Komisji Europejskiej. Polska i Niemcy nie poradzą sobie z tym same. Zamiast krytykować polski rząd, powinniśmy mu pomóc, powiedział Horst Seehofer na łamach dziennika Bild. Jego rzecznik poinformował, że w obliczu wzbierającej fali migracyjnej Niemcy wzmocniły kontrole graniczne. Horst Seehofer poparł także pomysł wzniesienia trwałej zapory na granicy z Białorusią, będącej zarazem zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Polska zasługuje na szacunek, bo próbuje właśnie uchronić Europę przed katastrofą humanitarną, dodał polityk CSU, proponując Warszawie wsparcie jednostek niemieckiej policji. Seehofer przypomniał, że kryzys migracyjny jest częścią perfidnej gry reżimu Aleksandra Łukaszenki. Wczoraj na granicy polsko-białoruskiej imigranci próbowali sforsować zasieki, rzucając kamieniami w funkcjonariuszy Polskiej Straży Granicznej i Wojska Polskiego. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
Włoska prasa, komentując sytuację na granicy Polski z Białorusią, krytykuje Unię Europejską za inercję i brak strategii w konflikcie z reżimem Aleksandra Łukaszenki. Media podkreślają, że ofiarą kryzysowej sytuacji padają migranci.
Drugi co do nakładu dziennik Włoch, lewicowa La Repubblica, bardzo krytyczny wobec obecnego polskiego rządu, zamieścił komentarz francuskiego dziennikarza i eurodeputowanego Bernarda Getty. Pod tytułem Hańba Europy pisze on, że Polska nie może otworzyć swoich granic, bo wówczas zostałaby zalana falą niekontrolowanej migracji. Zauważa, że prezydentowi Łukaszence udało się sprowadzić Polskę i Unię Europejską do swego poziomu. Zdaniem autora, po obu stronach granicy Polski z Białorusią łamane są prawa człowieka. Bernard Getta krytykuje Unię za to, że nie udało jej się znaleźć sposobu na powstrzymanie działań Aleksandra Łukaszenki. Dziennik Libero zamieszcza dziś tytuł Polska atakowana przez migrantów, a Europa się przygląda. A La Verità, hordy migrantów na polskiej granicy, a Unia nie robi nic. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym.
Białoruski dziennikarz opozycyjny Tadeusz Giczan twierdzi, że służby Aleksandra Łukaszenki nie pozwalają migrantom opuścić obozowiska pod Kuźnicą. Dziennikarz napisał na Twitterze, że białoruscy żołnierze strzelali nad głowami migrantów, którzy chcieli wyjść z obozowiska. Żołnierze zatrzymują też taksówki wiozące migrantów z granicy do Grodna. Tadeusz Giczan dodał, że w nocy białoruscy żołnierze przewieli około 500 migrantów z obozowiska pod Kuźnicą w rejon miejscowości Kadisz przy granicy Białorusi z Litwą. Mieli ich tam zmuszać do przekroczenia granicy. Zdaniem dziennikarza obecnie sytuacja w rejonie Kuźnicy jest względnie spokojna. Dziennikarz zamieścił też na Twitterze filmy, na których widać obozowisko migrantów przy granicy i posterunek białoruskich służb przy drodze. Dzisiaj w nocy było dość spokojnie, a najpierw jeszcze przypomnijmy przebieg wydarzeń.
Na nagraniach MON i MSWiA widać grupy cudzoziemców szturmujących graniczne zasieki z użyciem narzędzi i ściętych drzew. Te próby nielegalnego przedarcia się na polską stronę zostały odparte. Wcześniej białoruskie siły eskortowały tysiące migrantów aż do granicznego ogrodzenia w okolicach przejścia Kuźnica-Bruzgi.
Spodziewamy się, że w najbliższych godzinach albo dniach będą nadal podejmowane próby sforsowania naszej granicy, ataków na naszych żołnierzy, funkcjonariuszy.
Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. W ciągu dnia zwoływano sztab kryzysowy i narady pod przewodnictwem prezydenta i premiera, a dziś o 16:00 nadzwyczajne posiedzenie Sejmu.
Powstrzymamy tą migracyjną inwazję reżimu Łukaszenki. Bezpieczna Polska to nasz narodowy i wspólny cel ponad wszelkimi podziałami.
Powiedziała w telewizyjnym orędziu marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Karol Darmoros, Polskie Radio.
Praga i Bratysława solidaryzują się z Warszawą w związku z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. Ministrowie spraw zagranicznych Czech i Słowacji w oświadczeniach potępili instrumentalizację migrantów, której dokonuje Białoruś.
Czeski minister spraw zagranicznych Jakub Kulhanek napisał na Twitterze, że należy położyć kres wykorzystywaniu migrantów jako broni. Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest ekstremalna. Czechy w pełni solidaryzują się ze swoimi polskimi przyjaciółmi. Ta sytuacja to kolejny powód, dla którego domagamy się zastosowania dodatkowych unijnych sankcji wobec przedstawicieli reżimu Łukaszenki, napisał Kulhanek. Szef słowackiej dyplomacji Iwan Korczok podkreślił, że wykorzystywanie migrantów do celów politycznych jest niedopuszczalne i nieludzkie. Wyraził solidarność z Polską i potępił eskalację prowadzonego przez reżim Łukaszenki ataku hybrydowego na Unię Europejską. Z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej ma dziś zapoznać słowackich przywódców prezydent Andrzej Duda, który udaje się z oficjalną wizytą do Bratysławy. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga.
Polska pokaże dziś w Brukseli unijnym krajom dowody zebrane przez służby na temat działań białoruskiego reżimu na granicy. Ambasador Andrzej Sadoś zaprosił do stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii Europejskiej ambasadorów z państw członkowskich oraz przedstawicieli Komisji Unijnego Korpusu Dyplomatycznego. O szczegółach Beata Płomecka.
Spotkanie odbędzie się za zamkniętymi drzwiami, bo materiały, które przedstawi Polska, będą miały charakter wrażliwy. Mają wziąć w nim udział przedstawiciele agencji, które odpowiadają za bezpieczeństwo kraju. W związku z najnowszymi informacjami o kilkutysięcznej grupie migrantów w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy, których doprowadziły tam białoruskie władze, przewodnicząca Komisji Europejskiej wezwała wczoraj wieczorem unijne kraje do ostatecznego zatwierdzenia sankcji wobec przedstawicieli reżimu. Ursula von der Leyen poinformowała też o możliwości objęcia restrykcjami linii lotniczych spoza wspólnoty, które zajmują się przemytem ludzi. Na celowniku jest m.in. białoruski przewoźnik Belavia. Wcześniej pojawił się też apel, by sankcje nałożyć na lotnisko w Mińsku. Ta sprawa ma być tematem spotkania w Brukseli unijnych ministrów spraw zagranicznych w najbliższy poniedziałek. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela.
Dodajmy, że w okolicach Kuźnicy Białostockiej koczuje obecnie po stronie białoruskiej około 4000 osób, a we wczorajszej wieczornej debacie na antenie Radia Poznań rozmawialiśmy z politykami o bieżącej sytuacji. Wśród gości był m.in. Franciszek Sterczewski, poseł Koalicji Obywatelskiej.
Wszelki taki język militarny, wojenny jest po prostu grubą przesadą, jest elementem jakiejś takiej właśnie wojennej narracji mającej na celu mobilizować opinię publiczną, tworzyć tą atmosferę strachu. Faktycznie sytuacja jest poważna, ale to jest po prostu kryzys humanitarny. Mamy do czynienia z sytuacją, w której no, setki osób znalazło się na naszej wschodniej granicy. Ci ludzie uciekają przed wojną z Afganistanu, przed Talibanem lub przed po prostu warunkami życia, które nie pozwalają wciąż przeżyć w Syrii czy w Iraku. I zostali wykorzystani oczywiście przez Łukaszenkę, przez jego agencję, znaleźli się w pułapce i to się absolutnie dzieje. Ale z drugiej strony ci ludzie wielokrotnie są wypychani przez polskie służby. W związku z tym trzeba zrobić wszystko, żeby ten kryzys właśnie humanitarny jak najszybciej zakończyć, a zatem potrzebna współpraca europejska, twarde sankcje na Łukaszenkę, zablokowanie tych lotów, żeby ci ludzie nie dolatywali w ten sposób oraz po prostu dopuszczenie organizacji pomocowych, mediów i medyków do granicy. Tylko w ten sposób możemy uratować tych ludzi i zablokować przed kolejnym ich napływem.
No i poseł PiS Marcin Porzucek.
Reżim Łukaszenki jest za to odpowiedzialny oczywiście. To jest zorganizowana akcja Łukaszenki, polityczna akcja, a jednocześnie jego załóżnicy zarabiają gigantyczne pieniądze na tej turystyce z krajów Bliskiego Wschodu czy Północnej Afryki. Powinniśmy być teraz razem, jako Polacy, i wszyscy powinniśmy mówić jednym głosem. Jeżeli będzie tak, że polska opozycja będzie pomagać, jeżeli będzie tak, że faktycznie, jeżeli ktoś się gdzieś przedostanie, czy to przez polską granicę, ale pamiętajmy, że duża część tych osób gdzieś zatrzymywanych na terenie Polski to są osoby, które przeszły przez granicę białorusko-litewską, a potem już w ramach wewnętrznej granicy są po prostu na terenie naszego kraju. Jeżeli zobaczą, że faktycznie mogą liczyć na wsparcie dobrodusznych polityków Platformy, to tutaj nie będą dziesiątki, nie będą setki, tylko tysiące, za chwilę miliony.
I jeszcze radny Lewicy Waldemar Witkowski.
Jestem za tym, żeby bronić granic Polski. Niestety tu się nie zgadzam do końca z posłem Sterczewskim.
Ale wszyscy zgadzam, że trzeba bronić granic.
Gdyby ci uchodźcy czy emigranci no, chcieli legalnie przekroczyć polskie granice i zgłosili się na polskie przejścia graniczne, traktowałbym ich troszkę inaczej niż jak jakimś tam przymusem czy nieprzymusem przechodzą.
Ale pan wie, że te przejścia są zamknięte z ich strony, więc to nie mają wyjścia.
No ale to, ale i teraz powiem tak. Zaniedbania wielomiesięczne polskich służb dyplomatycznych i agencji wywiadowczych. Bo przecież dawno było wiadomo, że takie zagrożenie jest i trzeba było wcześniej interweniować w Iraku, w Turcji i tak dalej, żeby zablokować możliwość takich transferów do Polski. Co więcej, niektóre zachodnie linie lotnicze zarabiają na tym, bo te samoloty, to taką też mam wiedzę, że samoloty, które są czarterowane, to są pochodzenia europejskiego.
Na koniec jeszcze powróćmy do porannej rozmowy z Romualdem Szeremetiewem, byłym ministrem obrony narodowej, który mówił o bardziej radykalnych scenariuszach, jakie tutaj można byłoby przeprowadzić.
Rozgrywamy tę samą sytuację z Białorusią trochę zbyt defensywnie, zbyt bojaźliwie. Ja uważam, że powinniśmy podjąć ofensywne środki i mówiłem kilka razy, mówiłem w mediach, jak to sobie wyobrażam. Znaczy, ja uważam, że Polska powinna poinformować światową opinię publiczną, organizacje międzynarodowe, do których należymy, że jest obiektem agresji, że to znaczy się zaczyna dziać, na szczęście. Dalej wyciągnąć wnioski z tego faktu, że zostaliśmy zaatakowani. No a to, że zostaliśmy zaatakowani, to chyba nie ulega wątpliwości, teraz to już widać fizycznie. No i wtedy co się robi? No państwo zaatakowane ogłasza, że zostało zaatakowane, czyli Białoruś, jesteśmy z Białorusią w tym wypadku w tak zwanym stanie wojny. To jest stan formalno-prawny, to jest stan określony przez prawo międzynarodowe. To nie jest wojna. Jeszcze raz to podkreślę, bo wszyscy słyszą słowo wojna, to zaraz myślą, że czołgi będą jeździć. Nie. Ogłoszenie, że jesteśmy w stanie wojny z jakim państwem, oznacza, że zrywamy stosunki dyplomatyczne, nie ma żadnych kontaktów, zablokowana jest granica, nie latają samoloty, nie jadą tam pociągi, nie jadą samochody, nie ma spłaty gospodarczej, konfiskuje się majątek tego państwa, jeżeli znajdzie się w zasięgu naszego oddziaływania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście konsekwencje dalej idące. No to oczywiście pytanie pod adresem NATO, czy artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego już obowiązuje, I całe NATO tutaj się, tak powiem, nas wspiera tym wszystkim. Jak? Czy też nie?
No i to jest pytanie do naszego gościa, Jacek Graubo, Defense 24 i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myśli pan, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy na artykuł 5 w ogóle zostanie podjęty przez społeczność międzynarodową? Czy jest to na razie taki konflikt, który możemy zakwalifikować jako konflikt bardziej lokalny?
Przede wszystkim Białoruś, panie redaktorze, gra narzędziami tak zwanymi podprogowymi, czyli pod progiem wojny. To tak naprawdę nie bez przyczyny presja migracyjna, ten element presji migracyjnej został wkomponowany w działania hybrydowe, obejmujące jeszcze tutaj wcześniej ćwiczenia Zapad, ale też szereg na przykład incydentów z użyciem białoruskich funkcjonariuszy różnych służb, bo tak naprawdę my nie mamy teraz pewnego obrazu, kto tak naprawdę operuje po stronie białoruskiej, jeśli chodzi o konkretne jednostki. Możemy tutaj spekulować, sugeruje się na przykład jednostki specjalne, sugeruje się również funkcjonariuszy, nie tylko białoruskich, więc Białoruś specjalnie wykorzystuje narzędzia podprogowe, pod progiem wojny. Ja nie zgadzam się z taką krytyką tutaj języka, który no, jest związany z obronnością, czy też z kwestiami wojskowymi, dlatego że dla polityka powinno być jasne, że mamy pewne spektrum, tutaj pojawiło się w wypowiedziach wcześniejszych, mamy pewne spektrum narzędzi wojskowych, które dzisiaj nie obejmują takiego zero-jedynkowego elementu, czyli pokój i wojna, więc mamy do czynienia z pewnym konfliktem, z użyciem narzędzi, które specjalnie są tak sformatowane, żebyśmy nie mogli właśnie odwołać się do czytelnych form, takich jak artykuł 5 tutaj Traktatu Północnoatlantyckiego, więc wydaje mi się, że dzisiaj no, my musimy postawić bardzo jasny i czytelny sygnał na granicy jako państwo i rzeczywiście tymi narzędziami dyplomatycznymi szukać pewnych elementów wsparcia, również w strukturach obronnych, bo to jest problem obronny, to jest problem bezpieczeństwa, to nie jest kryzys humanitarny, bo w ogóle słowo pytanie o słowo kryzys, czy ludzie używający określenia kryzys humanitarny odpowiednio definiują słowo kryzys. No ale to pewnie są jakieś tam kwestie definicyjne. Ja wiem, że w emocjach politycznych, społeczno-politycznych często takie pojęcia padają. Rzeczywiście sytuacja kryzysowa na granicy polskiej, sytuacja kryzysowa jest. No i my musimy dzisiaj sobie z nią radzić w warunkach zarówno indywidualnych, czyli tak naprawdę samodzielnego zasobu państwa, ale też w kooperacji z naszymi partnerami.
Chciałem pana zapytać, bo jeszcze ten artykuł 5, właściwie zapomnieliśmy przez lata o tym artykule. Ja pamiętam, kiedy Polska wstępowała do NATO, to właściwie to był to jeden artykuł, który wszyscy wiedzieli, o co chodzi, wszyscy go prawie że znali na pamięć, bo to był ten artykuł dający gwarancję, że jeżeli ktokolwiek by na nas napadł, to wtedy całe NATO staje po naszej stronie. Dosłownie to brzmi, proszę państwa, tak. Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich w ramach wykonywania prawa do indywidualnej zbiorowej, przepraszam, to mi się coś urwało, no po prostu wszyscy mówiąc krótko wejdą tutaj, przejdą do czynów mówiąc krótko, a nie pozostanie to w stronie deklaratywnej. Myśli pan, że ten artykuł 5, on w tej chwili w ogóle jest brany gdzieś tak pod uwagę przez naszych sojuszników?
Artykuł 5 w kontekście systemu bezpieczeństwa gwarantowanego przez struktury natowskie jest ważnym elementem, filarem tak naprawdę odpowiedzi NATO na wypadek właśnie zbrojnego ataku. Ale z drugiej strony niestety dla nas Federacja Rosyjska, Białoruś nauczyły się przez lata jak patrzeć na mankamenty artykułu 5. Powiedzmy wprost, nie ma, Traktat Północnoatlantycki był budowany w takich, a nie innych warunkach zimnowojennych, z taką, a nie inną koncepcją obrony. Przypomnę, że przecież nikt wtedy się nie zastanawiał o działaniach podprogowych. Przecież w Europie kluczowe miało być bitwy pancerne, potem siły rakietowe, potem tak naprawdę różnego typu operacje właśnie kombinowane, ale bazujące na komasacji wojska. Białoruś i Rosja wprowadziły dzisiaj nowe zasady gry, dlatego że właśnie starają się jak najniżej zejść właśnie od tej kwestii zbrojnej napaści, którą byśmy łatwo zdefiniowali. Czyli w momencie, kiedy pojawia się czołg, pojawia się samolot...
Czy żołnierz nawet? Znaczy rozumiem, że zakłada pan, że żołnierze białoruscy nie przekroczą granicy.
Mogą przekraczać, ale w grupach sabotażowo-dywersyjnych i co najważniejsze, według modelu, który został opracowany przez Rosjan w kontekście działań na Ukrainie, bo to mogą być osoby, nazwijmy to, bez jakichkolwiek oznaczeń. Mogą być to osoby z oznaczeniami specjalnie fałszywymi, które mają sugerować na przykład uczestnictwo innych struktur tutaj państwowych w tym kryzysie. To mogą być osoby przebrane za terrorystów. Więc to z automatu powoduje utrudnienie działania. Aczkolwiek NATO też nie jest bez możliwości reagowania. Może nie skupiamy się na tym artykule 5, tylko skupmy się na innej kwestii. NATO przez lata, tak naprawdę od 2014 roku, bardzo mocno inwestuje w zrozumienie zagrożeń o charakterze hybrydowym. Zauważmy, że centra doskonalenia to jest tak samo reakcja unijna. Więc dzisiaj, jeżeli widzę szansę i możliwość wsparcia przez NATO czy przez Unię Europejską, to jest chociażby kwestia wsparcia nas w przestrzeni informacyjnej prowadzenia działań. To jest też wsparcie w zakresie możliwości wymiany informacji, w tym informacji wywiadowczych, bo my dzisiaj trochę spekulujemy, dlaczego na przykład nie sięgnięto po pomoc tej instytucji albo tej instytucji, ale pamiętajmy, że część informacji, część wymiany informacji, ten obieg jest obiegiem tajnym, jest obiegiem utajnionym. Ja nie jestem w stanie dzisiaj powiedzieć na przykład, na ile nasi partnerzy dostarczają nam informacji o kluczowych działaniach rosyjskich czy białoruskich, czy też pewnych problemach również pozaeuropejskich, właśnie w kontekście tej sytuacji na granicy. Zakładam, że taka wymiana informacji musi istnieć właśnie dzięki masacji siły środków w ramach NATO, w ramach współpracy z partnerami europejskimi, czy też strategicznych więzów bilateralnych z niektórymi państwami.
No, przypomnijmy tylko, panie doktorze, że tydzień temu ta informacja się pojawiła o budowie muru na granicy, więc to też mogło mieć związek, takie wyprzedzanie pewnych faktów. I no jest pytanie, czy polskie służby wiedziały o tym, że ten atak wczoraj nastąpi?
Znaczy, wydaje się, że komasacja, znaczy tak naprawdę zgrupowanie dużej ilości żołnierzy, zgrupowanie dużej ilości strażników granicznych wspieranych przez funkcjonariuszy policji, bo często tak naprawdę mówimy Straż Graniczna, Wojsko, zapominamy też o naprawdę ważnej służbie polskich policjantów, która jest coraz bardziej widoczna na naszej granicy. To była zapewne odpowiedź wynikająca z analizy i informacji, które docierały do polskich służb. Ja przypomnę słynną konferencję prasową, bodajże pan minister Kamiński na jednej z kilku konferencji prasowych powiedział wprost: musimy się szykować na zróżnicowane scenariusze. To świadczy o tym, że koordynator do spraw służb specjalnych i jednocześnie minister spraw wewnętrznych i administracji miał informację i ma tak naprawdę wiedzę też analityczną, która jest zbudowana przez ośrodki analityczne w różnych służbach, że na tej granicy może dochodzić do różnych incydentów, może strona białoruska sięgać po różne naprawdę scenariusze eskalacyjne. Więc jeśli chodzi o kwestie przygotowania, ja się naprawdę cieszę, że my w pewnym momencie wprowadziliśmy narzędzie prawne, jakim był stan wyjątkowy, co odsunęło możliwość na przykład wywołania jakiegoś chaosu, biegania po granicy z torbami z jakiejś firmy tutaj meblarskiej i budowania tak naprawdę napięć od drugiej strony. To jest raz. Wprowadziliśmy system wojska, który wspiera Straż Graniczną. Widocznie, bo widzimy patrole, widzimy komasację sił i środków na granicy, w tym na przykład śmigłowców, które pozwalają obserwować, czy bezzałogowych statków powietrznych, bardzo ważnego narzędzia. Widzimy też wsparcie policji, też wzmocnienie kontyngentu Straży Granicznej, więc te działania taktycznie operacyjne były bardzo ważne. Ja w gruncie rzeczy dość teraz takie kuriozalne na przykład hasła jak nie militaryzujmy granicy, po co wysyłać wojsko, przecież to jest tylko i wyłącznie problem tutaj dla Straży Granicznej. One się pojawiały, panie redaktorze. Dzisiaj widzimy, że to jest zupełnie tak naprawdę wyprzedzające działanie po naszej stronie.
Tak się zastanawiam, czy Aleksander Łukaszenka bierze pod uwagę taką sytuację, że jednak nie uda się tej granicy przekroczyć. Tam jest w tej chwili około 4000 ludzi. Zdaje się, że kolejne samoloty latają ciągle do Mińska. Jak pan przewiduje scenariusz na najbliższe dni? No pewnie te próby będą podejmowane. Zobaczymy, czy skutecznie, czy nieskutecznie, ale myślę, że tych kilka tysięcy osób tej granicy jednak nie uda się przekroczyć. Czy ten kryzys humanitarny, który faktycznie po tej wschodniej stronie granicy jest, no czy on nie może przybrać jakiegoś naprawdę dramatycznego przebiegu?
Im bardziej dramatycznie, tym bardziej na rękę, mówiąc wprost, Białorusi. Ale tutaj kluczowe jest użycie platform międzynarodowych, takich jak ONZ szczególnie, tak aby Białoruś wpuściła na swoje terytorium, do tych osób, które zaprosiła na swoje terytorium, pomoc międzynarodową. Tutaj wiemy, że Polska próbowała chociażby legalnie pomóc tym osobom poprzez wysłanie konwoju jednego czy drugiego, który próbował przekroczyć granicę. Białoruś tego odmówiła, nie chciała żadnej pomocy, więc jak ja dzisiaj słyszę o kwestii kryzysu humanitarnego, tak, jeśli on ma miejsce, to ma miejsce na terytorium suwerennego państwa, jakim jest Białoruś, w wyniku działań władz białoruskich. I tutaj jest rola agentów międzynarodowych, żeby wspomogły, czy też wywarły nacisk na Białoruś, bo niestety, jeżeli patrzymy na perspektywę aktywnych tutaj środków naszych w pasie granicznym, ja nie widzę teraz możliwości wprowadzenia tam osób, które są cywilami, które będą, nie wiem, niosły pomoc, bo zauważmy, co się dzieje. Pojawiają się ludzie z długą bronią ze strony tutaj białoruskiej, którzy penetrują granicę, takie incydenty były. Pojawiają się osoby bardzo agresywne w kominiarkach. Pojawiają się jacyś funkcjonariusze białoruscy, którzy wyglądają raczej na jednostki specjalne niż na zwykłych pograniczników.
No i nie pozwalają im zawracać do Mińska nawet, bo podejrzewam, że część tych osób jest, jak zobaczyła, co się tam dzieje, pomyślała sobie, chyba lepiej wracać, bo to ktoś nas tutaj w konia zrobił.
Znaczy, to jest narzędzie, niestety, powiedzmy szczerze, dla Białorusi i to narzędzie będzie, tutaj mówię o presji migracyjnej, będzie eskalowało. Pamiętajmy, że Białoruś ma jeszcze inne możliwości wykorzystania, chociażby na granicy z Litwą, na granicy z Łotwą, ale też niestety na granicy z Ukrainą. Więc mówiąc tutaj o zróżnicowanych scenariuszach, pamiętajmy, że to nie tylko sprawa granicy polsko-białoruskiej, bo my tak trochę w tym naszym społeczno-politycznym wymiarze dyskusji cały czas gdzieś podkreślamy te polskie elementy. Rzeczywiście to dzisiaj najbardziej medialne, najbardziej problematyczne, ale pamiętajmy, że to też jest wyzwanie dla naszych partnerów z regionu, więc no niestety Białoruś jest nieobliczalna w swojej obliczalności, bo obliczalność tutaj działań białoruskich bazuje na tym, że zastosowały narzędzie, które jest jasne i czytelne, szczególnie po 2015 roku dla wszystkich państw europejskich, o czym świadczą chociażby wypowiedzi polityków europejskich, ale z drugiej strony jest nieobliczalna, dlatego że nie do końca wiemy, jak rozpisano te scenariusze, jakie scenariusze alternatywne ma Mińsk, ale być może i Moskwa.
Zastanawiałem się tutaj w kontekście tego, co mówił minister spraw wewnętrznych Niemiec, odnośnie wysłania nawet pomocy jakiejś takiej na granicę policji czy też wojska niemieckiego. Ciekawe jest, jakby to zostało też odebrane w Polsce, to po pierwsze, a po drugie, czy to jednak by nie był jakiś taki element, który by pokazywał też, że to, co się dzieje na tej granicy, to jest sprawa bardzo poważna. Jakby publiczność międzynarodowa by zupełnie być może inaczej do tego podeszła. Czy pan dopuszcza taką sytuację, że którykolwiek z europejskich krajów wspomógłby dokładnie na granicy polskiej służby?
Ja dopuszczam sytuację w momencie, kiedy będziemy mieli do czynienia z kryzysem, a więc momentem, kiedy nasze siły i środki są niewystarczające do poradzenia sobie z sytuacją na granicy. Dzisiaj widzimy, że komasacja wojska, Straży Granicznej, Policji powoduje, że nasza granica, pomimo nacisku, tej presji tutaj bardzo niebezpiecznej ze strony Białorusi, jest w miarę szczelna, jest ten element stabilizacji naszego terytorium, zabezpieczenia naszego terytorium. Więc w momencie, kiedy doszłoby do kryzysu, a więc nasze służby, nasze instytucje nie miałyby sił, środków, możliwości technicznych do zabezpieczenia pasa granicznego, widzę idealną przestrzeń do wsparcia ze strony innych państw. Aczkolwiek na siłę nie tworzyłbym takiego przekazu, że potrzebujemy dzisiaj, nie wiem, funkcjonariuszy służb z innych państw, dlatego że proszę zwrócić uwagę, jednocześnie my jako państwo inwestujące w bezpieczeństwo jesteśmy w stanie symultanicznie prowadzić pomoc dla naszych partnerów, bo myśmy wysłali policjantów również do innych państw zagrożonych tutaj tego typu presją migracyjną. Nasza Straż Graniczna pełni też symultanicznie misję na południu, jeżeli mówimy o presji migracyjnej na południe Europy, więc my jesteśmy nie tylko biorcą bezpieczeństwa, ale jesteśmy dawcą bezpieczeństwa i widzimy dzisiaj, że w moim odczuciu raczej potrzebna jest kwestia wsparcia dyplomatycznego, politycznego, niż praktycznego wzmocnienia polskiego kontyngentu, który strzeże naszej granicy. Aczkolwiek nie wykluczam takiej sytuacji, w której rzeczywiście na przykład kwestie specjalistycznego wyposażenia będą potrzebne i wówczas pomoc ze strony Niemiec czy też innych państw europejskich byłaby bardzo sensowna, jeżeli by była na przykład też wkomponowana w format działań agencji Frontex. Na obecną chwilę mamy sytuację kryzysową, ale nasze siły i środki wystarczają, więc nie twórzmy tutaj jakiegoś takiego nastroju wielkiej potrzeby, nie wiem, ściągania tutaj Guardia Civil z Hiszpanii, niemieckiej policji czy nie wiem, tutaj francuskiej żandarmerii, bo takiej sytuacji nie ma. My powinniśmy się cieszyć, że mamy tą zdolność w ramach naszego systemu obrony, że powołaliśmy bardzo szybko tutaj w pas graniczny odpowiednie siły wojskowe, pojawiły się siły policyjne oraz siły Straży Granicznej, pierwotnie tam dyslokowane, ale również te, które zostały wzmocnione i my radzimy sobie z pewnym tutaj naporem ze strony białoruskiej, aczkolwiek każdy scenariusz musi być brany pod uwagę, również ten, który zakłada wsparcie sojusznicze.
Bo widać, że Łukaszenka w tej chwili będzie, nie ma wyjścia za bardzo, musi prowadzić do eskalacji tego konfliktu. No jest pytanie tutaj o broń gładkolufową. Czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że nasze wojsko będzie zmuszone nie tylko gazu użyć jakiegoś, czy nie wiem, armatek wodnych, ale no takiej broni, która może już komuś wyrządzić krzywdę. No i wtedy będzie to wyglądało niezbyt dobrze chyba, jeżeli chodzi o nasz kraj.
Jestem zwolennikiem używania środków nieletalnych, a więc niezabijających, w momencie, w którym dojdzie do rzeczywiście narażenia życia i zdrowia polskiego funkcjonariusza, polskiego żołnierza. Bezpieczeństwo tych, którzy strzegą pasa naszej granicy, naszego terytorium, jest dla mnie kluczowym aspektem tutaj. Jeżeli osoba zajmuje się tutaj po drugiej stronie granicy tylko i wyłącznie próbą nielegalnego przekroczenia, a przy tym stosuje agresję, wydaje mi się, że środki muszą być adekwatne do stopnia zagrożenia naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy. Powiedzmy wprost, inne państwa stosowały i stosują tego typu środki niezabijające, środki nieletalne na swoich granicach. Przypomnę chociażby kwestię Hiszpanii. Hiszpania całkiem niedawno miała podobną sytuację w jednej z eksklaw, które znajdują się w północnej Afryce, gdzie dyslokowano żołnierzy, dyslokowano dodatkowych policjantów, używano środków przymusu bezpośredniego, używano środków do rozpraszania tłumów, które próbowały szturmować granice, więc przestańmy używać moim zdaniem w naszej przestrzeni debaty czegoś takiego, że mamy wyjątkową sytuację, jeśli chodzi o narzędzia, które muszą być zastosowane, czy muszą być brane pod uwagę. Inne państwa, niezależnie od tak naprawdę przestrzeni politycznej, przypomnę, że w Hiszpanii dzisiaj nie rządzą żadne tutaj formacje prawicowe, również dyslokowały wojsko, to też nie jest wyjątek, również wyposażyły swoich strażników, czy też policjantów w tego typu systemy, na przykład pocisków, które nie zabijają, zabijają i to jest brane pod uwagę. Moim zdaniem musi być brane pod uwagę.
Bardzo dziękuję. Jacek Raubo był moim Państwa gościem Defense 24 i Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo serdecznie dziękuję Panie Doktorze za te interesujące spostrzeżenia. Teraz, proszę Państwa, spróbujemy się połączyć z naszym kolejnym gościem. To jest Piotr Grochmalski, który jest specjalistą do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem pana zapytać, na ile ta sytuacja, która w tej chwili jest na polsko-białoruskiej granicy, jest sytuacją bez precedensu w historii naszego kraju, bo no, patrząc oczywiście na historię po 1945 roku, zdaje się, że nie mieliśmy aż tak nerwowej sytuacji związanej z naszymi granicami.
W istocie to jest element pewnych strategii, które zostały wprowadzone w życie stosunkowo niedawno, jeśli chodzi o rosyjską politykę wobec tej części Europy. Oczywiście Rosja ma znaczące doświadczenia w prowadzeniu tego typu konfliktów, ale tutaj mamy do czynienia ewidentnie z, jeśli weźmiemy pod uwagę plan całej sytuacji, więc ostatnie podpisanie porozumienia białorusko-rosyjskiego, to mamy do czynienia z naprawdę sytuacją ekstremalnie trudną, bo po jednej stronie mamy formacje natowskie, państwo, które jest członkiem NATO i którego siły są wchodzą w skład sił natowskich, a z drugiej strony mamy białoruskie państwo, które jest w sojuszu militarnym z Rosją i tak naprawdę ma do czynienia z formacjami, które wchodzą w skład formacji owej tego duopolu, prawda, który właśnie na dniach podpisał nowe porozumienie związane z dalszą integracją tego tworu. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że pewne operacje już były przeprowadzane w ramach Zapad 2021 i były konsultowane wcześniej, bo musiały. Tak, to wynika po prostu z logiki tego typu wydarzeń ze stroną rosyjską. To nie ulega wątpliwości, że koordynacja na poziomie sztabów, koordynacja Gierasimowa przy projektowaniu pewnych działań, które są o tyle istotne, że w ten sposób zarówno Rosja, jak i Białoruś, ale głównie Rosja, rozpoznaje pewien potencjał na granicy państwa polskiego. I to jest takie zagrożenie, które nie tylko wynika z tego, co się w tej chwili dzieje.
No właśnie, bo to taki trochę papierek lakmusowy może być dla Rosji, która testuje w ten sposób i zachowanie partnerów i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Czy pana zdaniem to jest bardziej takie przeciąganie liny mające na celu destabilizację, czy to jest jakiś element wojny, począwszy od tej wojny hybrydowej, potem teraz, jak to mówił doktor Raubo, podprogowej, czy będą jakieś bardziej drastyczne tutaj kroki podejmowane przez Łukaszenkę?
No, wszystkie elementy już są wprowadzone. Eskalacja, którą...
Ale granica jednak nie naruszona. W tej chwili przynajmniej pojedyncze przypadki były, ale nie ma masowych przejść.
Oczywiście to wynika z decyzji państwa polskiego, ale też jak widzimy w dużym stopniu udało się wykorzystywać dotąd opozycję do pewnego elementu oddziaływania na morale żołnierzy broniących granicy. Więc pewne elementy takiej gry mentalnej, to jest ta wojna mentalna, ostatni pomysł sztabu generalnego i ministra Szojgu. Wojna mentalna z Zachodem, wojna mentalna z Polską, prawda? Elementem tego są inne instrumenty, które zostały uruchomione, ale w bardzo dużym stopniu to chodziło o to, żeby odsunąć uwagę świata, na przykład od wydarzeń w Rosji, od wydarzeń na Białorusi, od więzień pełnych ludzi prześladowanych. W tej chwili cały świat mówi o granicach, nie mówi o brutalności tego reżimu, która jest bezprecedensowa, jeśli weźmiemy pod uwagę miejsce, w którym jesteśmy. I to było legitymizowane przez Federację Rosyjską. Co więcej, nie tylko legitymizowane, ale Federacja Rosyjska narrację zbudowała. Specjalnie ekipa superspecjalistów od wojny informacyjnej przyjechała do Mińska i od tego momentu rozpoczęła się wojna, którego elementem w tej narracji była Polska. Polska pokazywana jako kraj, który czeka na to, aby dokonać podziału Białorusi, oderwać Grodzieńszczyznę. I ten element był także wykorzystywany jako element wojny wewnętrznej przeciwko Polakom mieszkającym na Białorusi.
Czy myśli pan, że tutaj restrykcje jakiekolwiek wchodzą w grę? To znaczy, czy restrykcje powstrzymają w tej chwili Aleksandra Łukaszenkę przed jakimikolwiek krokami? Unijne czy też światowe?
należy je realizować, coraz bardziej punktowe, czyli wymierzone w konkretnych ludzi, których się rozpoznaje, bo one mają swój wymiar i oczywiście to też powoduje pewną frustrację Łukaszenki, bo on chce między innymi wymusić, tutaj między innymi gra takim wariantem, który w którymś momencie spowodował, że Unia Europejska wyłożyła w stosunku do Turcji określone środki, zaniepokojona, że może Europę zalać strumień ludzi. No tutaj z pewnością Łukaszenka poza wszystkimi innymi elementami też gra o ten wymiar biznesowy, czyli żeby wymusić na Unii no, pewne korzyści materialne, które ewentualnie mogły zmniejszyć agresywność jego polityki na granicy zarówno Unii Europejskiej, jak i granicy NATO. Ale nie ulega wątpliwości, że jest możliwy taki wariant, że w którymś momencie na przykład Rosja zostanie wskazana przez Białoruś jako negocjator, który ma rozwiązać ten dylemat humanitarny, który się tutaj pojawia w tej części i mielibyśmy taką wstępną formułę tego, co się działo na Ukrainie. A więc Rosja raptem byłaby tutaj zewnętrznym obserwatorem, który miałby doprowadzić do tego, aby napięcie zmniejszyć, prawda?
Tak. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że pakt solidaryzuje się z Polską i wszystkimi sojusznikami w regionie. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem Rzeczpospolitej sekretarz generalny napisał na Twitterze, że sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest poważna. Wykorzystywanie migrantów jako taktyki hybrydowej jest nie do przyjęcia. Na razie są to tylko słowa potępiające. Myśli pan, że NATO może tutaj odegrać jakąś rolę w tym konflikcie?
NATO od 2018 dysponuje specjalnymi informacjami, które śledzą i na bieżąco analizują przypadki tego typu działań o charakterze asymetrycznym, powiedzmy działań o charakterze hybrydowym. One były konsultowane w przypadku tych wydarzeń na Litwie. W tej chwili też cały czas te informacje są konsultowane, bo tutaj naprawdę następuje ewolucja, dynamiczna sytuacja, bardzo zmieniająca się. My z dnia na dzień nie wiemy, jakie może pojawić się incydentalne zagrożenie, natomiast kierunek jest widoczny, bo to jest wpisane w pewną strategię rosyjską, która mówi, że no, co najmniej do 2035 roku będzie trwała zimna wojna Zachodu czy Rosji z Zachodem i będzie ona między innymi przejawiała się w tym, że będzie ogromna presja wywierana na państwa, aby na przykład wywoływać wojny domowe, aby dokonywać wewnętrznej destrukcji państw, aby osłabiać instytucje tych państw, systemy demokratyczne. No i generalnie rosyjscy analitycy, specjaliści od tego projektu uważają, że tu na straconej pozycji stoją demokracje, no bo jest mniejsza efektywność funkcjonowania tych instytucji, mniejsza dyscyplina społeczna.
Decyzyjność, tak.
A państwa typu Rosja są państwami, gdzie jest większa zdolność władzy do mobilizowania, dyscyplinowania, w związku z tym to jest dłuższa strategia. To nie jest historia wymyślona na kilka miesięcy, tylko miejmy świadomość, że w tej chwili stanęliśmy przed wyzwaniem państw, a więc Białorusi i Rosji. W tym wypadku Białoruś ma absolutnie incydentalną podmiotowość, jeśli chodzi o armię, jeśli chodzi o służby, ale to jest coś, co będzie trwało i w związku z tym zarówno społeczeństwo i opozycja musi się znaleźć w nowej roli, czyli musi być świadomość, że te różne pomysły, że to Europa będzie tak naprawdę wyjaśniona z pojęcia państwa, tylko będzie takim dziwnym tworem. Raptem kto ma bronić tych granic Unii Europejskiej? Czy jakiś Europejczyk, czy konkretny obywatel państwa, który jest w stanie mobilizować się, a więc odwoływać się do patriotyzmu w imię obrony swojej ojczyzny, w imię obrony swoich obywateli. I to jest ten dylemat, który się także pojawia w Unii Europejskiej, bo raptem się okazuje, że epoka wraca do nas, czyli epoka realnych zagrożeń sąsiadujących z nami państw, które wcale nie są otwarte na to, żeby się otwierać zupełnie. W nowej strategii Federacji Rosyjskiej jest wprost powiedziane, że oni się będą izolować, że oni przewidują długi konflikt, że Zachód jest strategicznie dla nich wrogiem na długo, nie na jakiś czas. I to jest pierwsza strategia, gdzie nawet nie ma miejsca na to, żeby strategii mówiono o możliwości nawiązywania kontaktów z NATO. Definiuje się tylko Chiny i Indie jako strategicznych sojuszników, ale o Stanach Zjednoczonych nie ma nic. Więc to jest naprawdę radykalnie inna perspektywa, którą w tej chwili i Białoruś, i Rosja budują dla nas jako państwa buforowego, a z drugiej strony państwa flankowego.
I tak oto znaleźliśmy się znów świadkami zimnej wojny. Tym razem jesteśmy po drugiej stronie tego muru, który przez lata przebiegał na naszej wschodniej granicy. Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Grochmalski był naszym państwa gościem, specjalista od spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dziękuję bardzo panu serdecznie za udział w dzisiejszym programie. Pozdrawiam.
Dziękuję.
Państwu również dziękuję za uwagę i tak jak państwo widzą, audycja nam dzisiaj przeleciała bardzo szybko. Przypomnę tylko, że dzisiaj jeszcze Sejm będzie na specjalnym posiedzeniu po południu. Warto obserwować te informacje. Dziękuję bardzo. Audycja w środku dnia. Wojciech Chmielewski. Do usłyszenia.